najlepsze, bo pomorskie.
Tu masz okres półrzymskich na przykład. Kopię ozdób. I tu mam tak, okres półrzymskich na przykład, takie amforka, jakby coś takiego, taka bardziej waza. To jest taka miniaturka, była drążona w środku. Najczęściej to było na perfumy. Taki wisiorek, który był noszony przez majętnych Rzymian, tak? Były też typu takie jak tutaj na ołtarzyku, na przykład jest kładziony prawdopodobnie, bo nie ma żadnych otworów. Jest taki jakby amorek, tak? Razem z harfą grającą, takie putto bardziej oni to nazywają, tak? Tu możemy zobaczyć takie rzeczy jak bursztyny. Tutaj surowe bryłki bursztynów w koszu są, ale też jest z boku beczka taka. Drewnianymi tutaj obręczami, niczego, żadnych metalowych elementów, bo głównie takie beczki wczesne średniowieczu były używane. Ale już zaczynały te okresy półrzymskie, że beczkach transportowano bursztyn, bo jakaś była trzeba przetransportować. Jeżeli byśmy rzucili do worka, no to jadąc tymi wszystkimi bezdrożami, albo konno, albo wóz ciągnąć, no to w tym momencie potłukły się te bursztyny, tak? Przezroczyste, czerwone, żółte, nieprzezroczyste. Jedne są skopane z ziemi, jedne są z naszego morza wyciągnięte, żeby jak to kopane z ziemi. Występuje na naszych terenach aż po Karpat bursztyn. Czoło lodowca w czasie epoki lodowcowej przeniosło to z Morza Bałtyckiego aż do łuku Karpat właśnie. Cofając się, ten lodowiec zostawiał masy ziemi, głazy narzutowe i też bursztyny. Największym takim, można powiedzieć, miejscem, gdzie już jest długi czas wydobywany, bo były Kurpie na przykład, no, etnograficznie, tego więcej bursztynów było bliżej powierzchni. Ale obecnie największa taka kopalnia w Polsce bursztynu, ktoś powie, no pewnie gdzieś pod koło Gdańska, gdzieś na Pomorzu. Troszkę się można zdziwić, bo jest obecnie ona i nie jedna, tylko dwie nawet, w miejscowości Niedźwiada, koło Lublina, Górka Lubartowska. I tam są duże złoża bursztynu, też troszkę inaczej datowane niż te nasze morskie, bo troszkę młodsze.
Skąd ta sława bursztynu bałtyckiego?
Sława bursztynu bałtyckiego już się zaczyna w epoce kamienia się śmieje, ponieważ ta schyłkowa epoka kamienia najbardziej to rozpropagowała, szczególnie takie paciorki guzowate to się nazywa. I one były w dużych ilościach noszone jako jak cekiny dosłownie w dzisiejszych czasach na sobie i były w handlu. Najwięcej jednak tych właśnie guzowatych paciorków, takim V-kształtnym otworem, że było z jednej strony jest sobie jak cekin, że jest gładka powierzchnia, a druga ma otwór, że można przedziać niteczkę i sobie przyszyć do ubrania. To tego jest najwięcej. I to jest w tysiącach znane w Europie, tak? Skąd przyszedł pomysł na guzowaty paciorek, nie wiem, ale wiadomo, że takie warsztaty były właśnie na Żuławach Wiślanych, właśnie w Niedźwiedziówce, ale nie tylko na całej Mierzei Wiślanej, czy też na terenach Pomorza Zachodniego, jak i na Litwie, i na Łotwie, aż tak daleko to sięgało. I oczywiście te bursztyny się znajduje i w Danii, i w Szwecji. Tutaj mamy tak, mamy warsztat taki, o, tutaj będę rozwinę taki skórzany na narzędzia, specjalny tutaj przybornik i w nich są pilniki, to jest wczesne średniowiecze, ktoś się najbardziej specjalizuje i tutaj można zobaczyć różne nożyki, tak, są sierpikowate, takie specjalne, takim podejściem na palec, żeby można było zagłębienie, żeby nie przy obróbce nie robiły się nie odciski, też można było dłużej, mocniej, precyzyjniej pracować. Ten na przykład też można pracować w ten sposób, żeby rzeźbić bursztyn, jeżeli weźmy sobie bryłeczkę tutaj jakąś, to możemy sobie zaskrobać. Takie małe wiórki odpadają. O, zaskrobać, ale też i wygładzić powierzchnię będzie tym samym nożykiem, malutkim. Ona wielkość, no, trochę krótszy niż mój mały palec. Ale wystarcza. Można też wziąć oczywiście większy nóż i większym bardziej zaskrobywać. Oczywiście w ten sposób tylko się lekko usunęło, powstał taki, to się tak mówi się, w żargonie takim bursztynniczym starym mówiło się, że taki szlif, tutaj taki pełno małych blików, takich no, rozbłysków na powierzchni, takich dołeczków, jak się przyjrzy lepiej, to je nazywało się szlif słoneczny. Tutaj jeszcze kawałek do skrobie. O, tak. Trochę zmienię kąt. Troszkę inaczny dźwięk jest, bo jest kąt jest bardziej 90 stopni i zagładzam tą powierzchnię, którą robiłem, ten, żeby usunąć ten szlif słoneczny, te pełno małych dołeczków i większych usunąć, żeby bardziej gładka powierzchnia się stała. Można to oczywiście przyspieszyć i sobie pilnikiem zrobić, ale nie każdego rzemieślnika było stać na pilniki, żeby używać. Nawet jeden to często to było już duże bogactwo. Każdą rzecz takim nożykiem można było większość rzeczy wykonać. Oczywiście było jeszcze wiertło mieć jakieś, żeby zrobić otwór, jeżeli było potrzeba. Chociaż nożem też teoretycznie można zrobić ten otwór, długo to trwa i wychodzi, ale można sobie to przyspieszyć. I tutaj przy tym można zrobić z tego wisiorek, naszyjnik, amulet, tak, paciorki. Tu pokażę kolejne. O, rozwijam to taki na takiej specjalnej szmatce, takie przyczepione właśnie ozdoby bursztynowe. Są to kopie ozdób wczesnego średniowiecza. Tutaj w górnej części jakieś takie właśnie jak przedstawienia antropomorficzne, gdzie są niby i zoomorficzne, gdzie jest jakiś niedźwiadek, jakby człowiek, który zjada własny ogon, może to nie jest nawet człowiek, tylko jakaś mieszanka zwierzęcia z człowiekiem, tak? Potem mamy też taki jakby kot, który się turla, tak? Czy też mówią na to niedźwiedź, który się turla. Czy też są grzebyki, tak? W wierzeniach tutaj bardziej bałtyjskich te grzebyki bardziej są, gdzie jest zaczarowany grzebień, który daje specjalne moce takie, że jak się rzuci ten grzebień między siebie a wroga, to w tym miejscu wyrasta gęsty las bur. My mamy czas, żeby uciec, a wróg, zanim przerąbie się to przejście, no to trochę zajmie mu czasu, a my będziemy spokojnie wtedy bezpieczni. I będzie tak gęsty ten las, jak te właśnie ilość tych zębów właśnie w tym miniaturowym grzebyku bursztynowym. Pochodzenie bursztynu już od wieków, tam określił już półrzymskich, tak, jest opisywane bardziej, czyli Grecy opisywali, a Rzymianie to zebrali, dokładnie Pliniusz Starszy zebrał to w jednej takiej pracy, Historia Naturalis, tom 44, i tam zapisuje informację, że może pochodzić na przykład z drzew, że to jest po prostu rosnące drzewa nad brzegiem rzeki albo nad brzegiem morza, ta żywica spada do wody i tak się utwardza i po iluś tam miesiącach czy tygodniach wyrzuca potem jako już bursztyn. Inni piszą, że to są słoneczne promienie, które wpadły do wody i po prostu zamieniły się w bursztyn. Łzy ludzi, którzy płakali nad różnymi właśnie swoimi problemami. Taki bardziej to jest Faetona na przykład, legenda, no, taka już dosyć dużo opowiadana, gdzie syn Heliosa chciał pojeździć sobie tym rydwanem słonecznym nad nieboskłonem, tak jak ojciec, że już dorósł do tego, że... No i ojciec się skłoni, no dobrze, to jest niebezpieczne, trudne, dobra, ale ci pozwolę... W końcu, dobra, spróbujesz. No ale oczywiście był trochę jeszcze za słaby, trochę jeszcze nieogarnięty, tak, ale chciał, tak. No i wyjechał tym rydwanem na ten nieboskłon, nie zapanował nad tymi koniami, które tam go ciągnęły, ten słońce, i tam, gdzie niżej zjechał, to tam powstała Sahara, a tam, gdzie wyżej, to właśnie mamy takie typu właśnie tereny bardzo zimne i chłodne, tak. I tu właśnie to zauważył od razu oczywiście Zeus, wkurzył się, no niszczy ziemię, no jego pracę tam, no to wziął tutaj piorun, zestrzelił go, spadł tam, gdzie spadł, do rzeki Eridan, tak zwanej legendarnej, mitycznej. I tam miał wpaść i dlatego też tam, gdzie wpadł, to bursztyny mają być. A druga rzecz, jego siostry płakały nad tą rzeką Eridan, a sam Zeus, wkurzony jeszcze nadal, zamienił w te jego siostry, mówi, no takie plemię, że niszczy moją pracę, no to jego siostry zamienił w topole i te topole, właśnie te siostry właśnie płaczą tutaj tymi bursztynymi łzami podobno, chociaż topole nie mają żywicy. Ale to nieważne tutaj, to jest taka legenda, mit stworzony właśnie przez antycznych właśnie. Drugą sprawą jest legendy na przykład, że pochodzi z moczu rysia, tak? Te czerwone, bo od... samiczek, a te białe od samców. I w ten sposób to ma wyglądać tutaj. Jeszcze pokażę, jak można było wiercić. Dopiero schyłek epoki brązu, początek epoki żelaza się pojawia coś takiego jak furkadełko. Nawierca się z jednej strony bursztyn i potem przekręca i z drugiej strony. Chyba nazwa furkadełko dobrze wskazuje na tego, że furczy. To jest jedna z metod wiercenia. Tutaj nawiercimy ten bursztyn bryłkę. O, już jest prawie przewiercona. O, o, pełno pyłu lata tak w powietrzu, ale już jest prawie przewiercona. Weźmiemy sobie inne teraz urządzenie. Też wiertarkę, ale taką napędzaną na smyk. O, tutaj naciągniemy, tu tak, tak, nawiniemy. I smyk, czyli kijek z rzemykiem potrzebny, do tego wałeczek drewniany z metalowym pręcikiem, który jest rozklepany na końcu i zaostrzony. I jest jedna końcówka tego, jest umieszczona w jarzmie, takim, no, w stole, w dziurce może być jakiejś, a druga, gdzie jest wiertło u góry i tam wkładamy wtedy bursztynę, gdzie tam jest zaczyna nawiecany był otwór. I jest moje, twoje, czyli tak trzeba jak smyczkiem poruszać do tyłu, do przodu. Więcej pracy potrzeba na takie wiercenie, ale jest bezpieczniejszy niż furkadełko, mniejsze ryzyko, że pęknie bursztyn w czasie wiercenia. O, i już przewiercamy. O, przewiercone. O, na wylot. Jeszcze zawładzimy. O, weźmiemy sobie pilnik, tak jak raszpla zrobiłem ten pilnik, gruby. To jest wyrównana powierzchnia po nożyku. Teraz weźmiemy sobie jeszcze inny pilniczek, który jest gładszy. O. To nie są takie narzędzia robione przez współczesne narzędzia, tylko ręcznie przez człowieka. O, tak. I powierzchnia taka się robi. Takie ryski, mają dużo rysek. Teraz weźmiemy sobie nożyk i nożykiem jeszcze takim super ostrym właśnie jak brzytwa sobie wyrównamy powierzchnię. Tutaj dzisiaj to w tych historycznych metodami to udało się nam tworzyć, że taki nożyk sobie takie drobne ryski, tak? Teraz te drobne ryski, co są, taka bardziej matowa powierzchnia, brało się skórę irchę albo, to było takie często na dole była skóra ircha. Taka delikatna skóra z jelonka podbrzusza. Albo filc można było wziąć, a jeszcze lepiej jest, jak przed tym weźmie się na przykład skrzyp błotny. Chyba wiadomo, skąd nazwa skrzyp. O, i ta powierzchnia cała będzie jedna, będzie ładnie wygładzona. Skrzyp błotny był używany przez wielu rzemieślników najróżniejszych funkcji i też trzeba taką, że w wczesnym średniowieczu i wcześniej zauważane jest, że sam jako warsztat bursztynnika często nie był jako sam bursztynnik, że tylko i wyłącznie bursztyn był obrabiany. Najczęściej to były łączone warsztaty na przykład rogownika, tak? Czy kościarza dzisiaj to niektórzy mówią. O, i w tym momencie mamy taką powierzchnię, już gładszą jest. Potem przechodzono na filc, można było wziąć tego pyłu bursztynowego, który powstał pod skrobania i na filcu przez pocieranie. Robi się już taka lekko, już nie szmatowa jeszcze, ale już taka lekko połysk pobiera. I po to, żeby to robić idealnie błyszczącą, brano sobie skórkę irchę i na tej skórce przez pocieranie najlepiej była napięta ta skóra, najczęściej to było napieniek napinane. Można było też pastę polerską dodać, na przykład z tlenku żelaza, takiego świeżej rdzy jakby z nożyka czy z czegoś. O, taka powierzchnia się robi coraz bardziej gładka, równa. Z jednej strony się dobrze, z drugiej jeszcze trzeba tak z minutę pracy poświęcić. Staje taki właśnie powolutku, paciorek jest taka mocna jak tutaj, taka bardzo chropowata powierzchnia, a tu już taka powoli robi się gładsza, tu czy tu widać już.
I w ten sposób wyprodukowaliśmy paciorek, warsztat bursztynnika średniowiecznego, tak?
Tak, tak.
A powiedz mi, bo ty masz także warsztat taki zupełnie współczesny.
Tak, tak, współczesny, przejdziemy do niego. Jest w tym samym budynku, tylko że trzeba piwnicą przejść do pomieszczenia do drugiego.
Najlepsze bo pomorskie.
Teraz przejdziemy do warsztatu współczesnego, którym obrabiam współczesną biżuterię, ale też wykonuję kopie dla niektórych muzeów, tak? Są to kopie ozdób typu paciorki, ale to są i wisiorki, naszyjniki całe, ale i również rzeźby. Tutaj trzeba przejście przez takie piwniczne, mam tutaj jedne, czyli drugie, dosyć chlebne przejście. O, tutaj jest tej najczęściej, dwóch części się składa, w jednej części bardziej jest srebro obrabiane, w drugiej bursztyny. I tutaj są też właśnie stoły, właśnie takie złotnicze. Po moim ojcu, tak, mój brat też trochę czasu robił swojego, zostały te stoły, a ja zostałem sam na razie.
I tutaj tych narzędzi dużo, dużo więcej, ale chyba łatwiej się pracuje, nie?
No o wiele szybciej, przyjemniej, wygodniej, chociaż więcej hałasu.
To jak wygląda stół współczesnego bursztynnika?
Stół taki, tak naprawdę to jest cała linia, tak? To jest, mamy tak, podłużny stół jest, tutaj mam pod spodem bursztyny różne, mogę sobie dobierać, ale nie tylko tu bursztyny jeszcze z boku. Tutaj mam bursztyny w kilkunastu miejscach, żeby móc dobierać ten surowiec. To jest ta szuflada i tu jedna szuflada, druga szuflada z bursztynami. Różnej wielkości, są trochę większe, trochę mniejsze, tak, do którego będę potrzebował. W innej szufladzie są na przykład bursztyny bardziej podłużne, tak, posegregowane jest, żeby było łatwiej dobrać coś, do jakiego projektu potrzebuję, żeby to zobaczyć, pozyskać ten materiał. I teraz tak, to jest pierwsze urządzenie, to jest szlifierka taka na papier ścierny, gdzie się po prostu szlifuje wstępnie. Tak. Oczywiście też mam już współcześniejszy, na przykład z wodą, na przykład taki, żeby już był polar na tę powierzchnię nałożyć tego paciorka, żeby nie było polerowania na szmacie, jak to się mówi, bo szmata jednak te wszystkie ostre krawędzie zaobla, tak? I w tym momencie nie jest to taki facetowy, ładny, tylko jest zagładzone powierzchnia. Potem mamy kolejne, tu mamy, gdzie jest na filcu się obrabia, to jest takie archaiczne dosyć, ale jestem przyzwyczajony, ojciec pokazał, że to czasem ułatwia gdzieś tam wejście, można to oczywiście zrobić inną jeszcze tarczą współczesną.
Ile tych tokarek tutaj, tych szlifierek tutaj jest?
To jest kolejna, na tej się na przykład bierze i poleruje bursztyn, jest to bawełniana taka tarcza polerska i pasty polerskie, biała pasta polerska, brązowa pasta polerska i na tym się poleruje właśnie bursztyny. Teraz pokażemy, też mam tutaj pod spodem, idzie pod tym stołem, idzie rura, która ma wyciągi są po kolei. Weźmiemy sobie jedną bryłeczkę tutaj, odsłonię sobie tu, weźmiemy sobie siteczkę, odstawimy, żeby po prostu nie uciekł nam bursztyn do wyciągu. I włączymy wyciąg, będziemy szlifować pierwszy bursztyn zaraz. Wyciąg jest po to, ażeby nie kaszleć, nie wdychać tego pyłu, bo jednak przy szlifowaniu dużo pyłu powstaje. Ten wyciąg to będzie pomagał. To jest na zewnątrz budynku, jest ten wyciąg taki przemysłowy, który zabiera po prostu tą pyły, tak, z pomieszczenia. Tutaj można będzie szlifować. Najpierw na grubym papierze ściernym, a będziemy przejść na drobniejszy. Robimy z tego paciorek, z tego bursztynu. Taki zwykły. Część zamówień jest robiona takim, jak to był historyczny warsztat. Nie tylko do pokazów używam go, ale często jest używany, często. Przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu robię specjalne zamówienie dla takiego, jak to się mówi, ultra rekonstruktora, który potrzebuje, żeby było zrobione historycznymi narzędziami, a nie współczesnymi. Wtedy wykonuję to oczywiście tymi historycznymi. Tutaj to jest, jak muzeum najczęściej sobie zamawia, bo to wtedy jest droższe, a muzeum najczęściej nie potrzebuje mieć zrobione takie super ultraśne rzeczy, tylko takie, żeby wyglądały i można było zobaczyć to, dotknąć, tak? A przy takiej pracy już jest zrobiony ten kształt, jaki tu potrzebujemy wstępny. Robimy tutaj go dwustoszkowaty, taki paciorek, najbardziej popularny w okresie wczesnego średniowiecza, wędrówek ludów. I tutaj mamy tak wstępnie obrobiony i teraz, żeby to dalej zrobić, to weźmiemy go, przewiercimy, żeby z paciorek zrobić. Tutaj wyłączę na razie wyciąg, jest niepotrzebny. Będzie lepiej słychać. Przejdziemy teraz, żeby przywiercić. Tak, tutaj mamy wiertark jedną. Ale wystarcza całkowicie do pracy. Jest. Nie można zajmować namachem. O, jest tak. Oczywiście to tak zrobiłem w ten sposób. Można w tym urządzeniu takim, jak mówię, to jest współczesne. Tutaj sobie sprawdzimy, czy się dobrze osiowo udało. Zazwyczaj jest to bez problemu. To jest taka już bardziej, jak precyzyjnie trzeba coś bardzo zrobić, to wtedy się używa. Przekręcimy tu tak, ustawimy. Dobra, tak. I tutaj będzie działać. O, dobrze. Dobra. I bez wody, bez niczego nie trzeba, bo to zawsze potem granice grabieją, jak jest woda. I poprawiamy te same, poprawiamy, tylko że drobniejszym, to jest tylko chwilkę teraz. Tak. Z drugiej strony. każdą, jaka jest faza, trzeba przejechać. Filcem zrobię sobie tylko tutaj jeden element, tutaj gdzie jest ten dołeczek po środku, gdzie tam ciężko dojść jest właśnie. Na tarczy szlifierskiej można też tak było przyłożyć, ale tak to lekkie zagłębienie będzie minimalne dzięki temu i nie będzie tar bursztyn punktowy. O, dobra, i jest na filcu. Teraz tak. Trochę pasty polerskiej damy, brązowej wstępnie. I tak. Jedna krawędź, druga krawędź. Teraz tak. Taki ładny bursztyn, taki cukrowy to jest, mówi się na to. Teraz jeszcze jest cała nomenklatura do samej materiałoznawstwa, tak? Cukrowy to tak trochę przypomina, jakby wziąć cukier i go skleić. Czasem taki wilgotny cukier jest w cukiernicy. To w tym momencie taki cukier się wyciąga i tam nie można tego wykruszyć, bo jest twarde, zbite, tak? A taki paciorek już jest gotowy, wypolerowany, błyszczy się powierzchnia. Tu jeszcze można troszkę musnąć. Można to wziąć też sobie na białej paście, wykończę lekko, żeby było jeszcze lepszy połysk. I to będzie z tym tak. Tu jeszcze mamy do polerowania srebra jeszcze jedno urządzenie i do ostrzenia jakichś narzędzi drobnych. Paciorek jest gotowy tutaj. Współczesną metodą zrobienia takiego paciorka zajmuje tutaj przy tym warsztacie około tak 5 minut. Tymczasem, jeżeli mamy to taki historyczny, to około godziny czasu, między pół godziny a do godziny czasu, tak średnia jest. Ale bardziej godzina czasu tutaj przy tym będę optował, bo to zawsze jeszcze kilka rzeczy trzeba dodatkowo przy tym zrobić. Ale jest małe ale. W dzisiejszych czasach współczesnych jest jeden rzemieślnik i wszystko może wykonać. Może być to linia produkcyjna, jak na przykład u Forda, tak? A tymczasem w tamtym historycznych czasach było to jeszcze inaczej wyglądało, ponieważ w takim warsztacie nie tylko pracował sam rzemieślnik, ten IX, nawet XIV wiek. Szkoły nie były dla dzieci wtedy jeszcze takie, to było tylko dla wybranych, więc coś musiały dzieci robić w tym domu. I zazwyczaj nie było jedno dziecko w domu, tylko kilkoro, tak? Więc te dzieci pomagały w warsztacie u ojca, tak? Terminowały, jak to można powiedzieć. I w tym momencie jedno dziecko trochę robiło tego, drugie to, drugie trzecie tamto, czwarte tamto, a ten ojciec, czyli mistrz, po prostu tylko przykładał rękę, żeby wykończyć tam tą całą sprawę, więc bardzo szybko powstawało. Ktoś powie, no ale to wyzysk dzieci. Ja mówię, nic się nie zmieniło od wieków, pojedźmy sobie do Pakistanu.
Ale też trochę to twoja historia, bo ty też, można powiedzieć, trochę terminowałeś od dziecka.
Tak, tak. No przychodziłem do warsztatu i ojciec mówi, no coś musi dziecko robić, żeby mi nie popsuło coś w warsztacie, nie zrobiło sobie krzywdy. Masz tutaj sobie te bursztynki, sobie coś tam podłup, porobisz tamto, masz tutaj taki pilniczek sobie popiłuj i tam, czy wiertło masz tutaj, sobie spróbuj przewiercić. Daję takich rzeczy, można było tutaj spotkać, że tata mi po prostu pozwolił na to robić, tak? Bursztyn jest no, życiem, tak? Wszystkie się zajmuje to nie tylko aspektach historycznych, ale też i współczesnej ozdób, jak też widać tutaj. W tej gablotce są zrobione różne biżuteryjne elementy i rzeźby współczesne. Sposób na życie można to nazwać, o tak bardziej mogę to powiedzieć.
Najlepsze po pomorskie.